Okej, jak się macie? Dobrze się macie? A wy jak się macie, którzy doszliście? Dobrze było? Widziałem, Marcin, ten grymas na twojej twarzy, kiedy pytano cię, czy chcesz zatkać nos, a ty, pływak, który pływa dziennie po 5 kilometrów, popatrzyłeś z drwiną. To była ostatnia drwina. Stała zanurzona. Ja mam taką przypadłość, że jak mi wpadnie woda do ucha albo przez nos, to później bawię się z nią bardzo długo i tydzień ze... Ja wiem, że to jest bardzo proste w twoim organizmie, w moim jest odwrotnie. Później pogadamy. Wczoraj, kochani, miałem taki dzień, kiedy słuchałem pewnego utworu, który mnie bardzo zainspirował. Z jednej strony zmusił mnie do jakby niesamowitej takiej refleksji na temat życia. Jeszcze z kolejnej strony poruszył mnie do tego, że mogło być inaczej w życiu tego człowieka, a jednak się nie stało. I zacząłem myśleć o pewnych ludziach, którzy byli bardzo wrażliwi. O pewnych ludziach, którzy szukali czegoś i mieli tą możliwość, że mogli swoim głosem wyrazić tęsknotę, poszukiwanie i brak czegoś w ich życiu. A kto z was, to zaraz sprawdzimy, jaki jest wasz wiek, ale generalnie kto z was kojarzy taki zespół, który nazywał się Jam? Tu nie chodzi o marmoladę, tu chodzi o Jam. O, wszyscy kojarzą prawie zespół Jam i Richard Riddle. Niesamowity człowiek, który skończył swoją edukację ale na siódmej klasie skończyła się jego edukacja. Nigdy nie uczył się śpiewania, nigdy, absolutnie nigdy. I trafił do zespołu i jego kariera później płynęła w niesamowity sposób. Niesamowicie przenikający wokal, przeszywający, zmuszający naturalnie. Myślę, że gdyby zaśpiewał Dzień Dobry, to nawet przez to Dzień Dobry byłby zmuszony do głębokiej refleksji nad swoim życiem. I on zaśpiewał taki piękny utwór, czy napisał wiele pięknych utworów, ale jeden z nich nazywał się Sen o Wiktorii. Sen o Wiktorii. Jakbym wam tutaj to puścił, to byście siedzieli i płakali. Mówię, nie, to sobie podarujemy. Ale ten tekst tej piosenki jest następujący. Dzisiaj miałem piękny sen, naprawdę piękny sen. Wolności moja śniłem, że wziąłem z tobą ślub. Słońce nas błogosławiło i księżyc też tam był. Wszystkie gwiazdy nieba, wszystkie gwiazdy... O! O Wiktorio, moja Wiktorio. Wiktoria to po łacinie zwycięstwo. Dlaczego mam cię tylko w snach? Wolności moja ty Wiktorio, o Wiktorio ma. A gdyby tak wszyscy ludzie mogli przeżyć tak jeden dzień, gdy wolność wszystkich ludzi zbudzi i powie, idźcie tańczyć, to nie sen. O Wiktorio, moja Wiktorio, dlaczego mam cię tylko w snach? Wolności moja, ty Wiktorio, opanuj w końcu cały świat. O Wiktorio, moja Wiktorio, o Wiktorio ma. Wolność moja, ty Wiktorio, Wiktorio ma. Bardzo, bardzo przejmujący utwór, dlatego że ten człowiek, że Richard Riddle miał taki moment w swoim życiu, kiedy uzależnił się od heroiny. I ten utwór został napisany w momencie, kiedy on wołał do Boga o wolność. Kiedy on wołał, może nie potrafił spersonifikować tego Boga, nie potrafił go określić, ale wołał o wolność. Kiedy pragnął mieć chociaż jeden dzień, kiedy nastąpiłaby wolność w życiu tego człowieka. I tutaj są takie znamienite słowa, że pewnego dnia ludzie się budzą i ta wolność mówi, idźcie tańczyć, to nie sen. I powiem wam, wielu ludzi ma taką samą pieśń o wolności. Wielu ludzi ma takie piękne marzenie, taki piękny sen, aby w końcu być całkowicie wolnym. To jest jedno z większych pragnień człowieka. I chciałem wam opowiedzieć historię, to nie będzie długa historia, ale która pokaże nam, pokaże nam pewien schemat, który istnieje w naszym życiu. I może słyszałeś tą historię, może twierdzisz, że odnalazłeś już swoją wolność. Ale ja nawet znam wielu chrześcijan, którzy oddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi i nie ma w nich tej wolności. Znam ludzi, którzy nie znają Jezusa i zamiast wolności jest niewola. I chcę ci coś powiedzieć. Wolność to nie musi być tylko sen. Wolność to może być rzeczywistość i realność w twoim życiu, której doświadczasz każdego dnia. Wolność do bycia sobą, wolność od wszelkich używek w twoim życiu, wolność od toksycznych relacji i stanięcie ponad tym wszystkim. To jest wolność, którą daje Bóg. Wolność od grzechu, wolność od śmierci. Kończy się ten rok, nie wiem jak dla ciebie, ale ten rok był pełen śmierci. Patrząc na moje życie, na ludzi, którzy byli dookoła mnie, to jest rok, który był rokiem, gdzie było dużo śmierci, gdzie dużo ludzi po prostu umarło. I każdy z nas kiedyś umrze i rok temu ci ludzie, których już tutaj nie ma, planowali, co będą robić w święta. Rok temu ci ludzie planowali, co się będzie działo w ich życiu, gdzie spędzą Sylwestra. I nawet pomimo młodego wieku tych ludzi nie ma między nami. I to są historie, które wydarzyły się w świecie naszych znajomych, które wydarzyły się w kręgu naszych znajomych. Chciałem wam powiedzieć o historii, która pokazuje rzeczywistość i chciałbym, żebyś bardzo mocno dzisiaj przyjrzał się temu, zreflektował się, bo nie będzie drugiej szansy w moim i twoim życiu. Żyjemy raz i jest koniec. Mamy jedną szansę. Nie ma próby generalnej, nie ma prób, aby przygotować się do życia. To życie się dzieje tu i teraz. Nasze pragnienia. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, wersety od 11 do 12. Powiedział też, pewien człowiek miał dwóch synów. I młodszy z nich zwrócił się do ojca: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Ojciec zatem podzielił między synów dorobek swego życia. Mamy historię, która pokazuje zwyczajny obraz. Jest ojciec, który ma dwóch synów. I w pewnym momencie młodszy syn przychodzi do niego i mówi: ojcze, daj mi to, co mi się będzie należeć dosłownie po twojej śmierci. Daj mi to, co będzie mi się należeć po twojej śmierci. Wyobraź sobie, jesteś ojcem. I przychodzi do ciebie twój syn i mówi: wiesz, ja bym chciał dostać od ciebie to, co będzie mi się należeć po twojej śmierci. Innymi słowy, życzysz swojemu ojcu, aby on już umarł, bo ty chcesz to, co dostaniesz po jego śmierci. Ojciec, który reprezentuje w tej przypowieści, reprezentuje Boga Ojca, robi jedną rzecz. On nigdy przenigdy nie złamie twojej wolnej woli. To jest nasze dziwne wyobrażenie Pana Boga, ale Bóg ma jedną cechę. On nigdy nie złamie pragnienia twojej wolnej woli. Bóg nie mógłby sądzić ludzi, jeśli nie mielibyśmy wolnej woli, że możemy podejmować wybory. Okej? A więc pragnieniem młodszego syna było to, aby wziąć to, co daje mu ojciec, co będzie mu się należeć po śmierci ojca. I pierwsza rzecz, on pragnął wolności. Wiecie, hasło wolności brzmi tak. Rób, co chcesz. To jest definicja wolności w naszym społeczeństwie. Tylko nikt nie mówi, że nasze wybory, nikt nie mówi o tym, że to, co będziemy robić, to, co my będziemy nazywać wolnością, zakłada na nas kajdany i doprowadzi nas do niewoli zamiast wolności. Syn pragnął niezależności. O, jak my lubimy być niezależni. Co mi będziesz mówił? Co mi będziesz mówił, jak mam żyć? Co mi będziesz mówił, co mam robić? Jesteśmy niezależni. My pragniemy niezależności. I chcę wam coś powiedzieć. Ty nie zostałeś stworzony do niezależności.
Dlatego, że czy się z tym zgadzasz, czy się nie zgadzasz, możesz uważać, że jesteś twardym człowiekiem, jesteś silnym człowiekiem, masz mocną psychikę. W końcu w twoim życiu, wcześniej czy później, dojdzie do momentu, że się złamiesz. I zobaczysz jedną rzecz, że poleganie na sobie samym, zależność tylko od siebie samego, ona się w pewnym momencie, to się kończy, to się ogranicza i jest koniec. I potrzebujesz kogoś, kto stworzył ciebie do tego, abyś był zależny od niego. Kto z nas pragnął wolności i zamiast wolności znalazł niewolę? Kto z nas, robiąc pewne rzeczy, myślał, że totalnie nad wszystkim panuje, ale w pewnym momencie nasza wolność stała się naszą niewolą? Kto z nas w swej niezależności stał się w pewnym momencie człowiekiem, który stał się zależny od tego, co niby miało dać nam niezależność i wolność? Pomyśl o papierosach. Ja jestem wolny, ja sobie palę papierosy. Moment, jesteś niewolnikiem. Pomyśl sobie o tym, jak zaczyna się przygoda z alkoholem. Zaczynasz pić piwo, moment, i uzależniasz się i potrzebujesz już odwyku. Pomyśl sobie o różnego rodzaju uzależnieniach, które występują w twoim życiu. A może jesteś po prostu uzależniony od ludzi. I zależy ci tak bardzo na aprobacie ludzi, aby oni zawsze cię lubili, aby oni zawsze klepali cię po plecach. Tak naprawdę funkcjonujesz w oparciu o to, co myślą inni ludzie. Jeśli ci myślą tak, no to oni myślą tak, to ja pójdę za nimi. A oni myślą tak, no to ja też chcę im się podobać. Chcesz się wszystkim podobać i tobie się wydaje, że to jest wolność. Ja nie mam narkotyków, nie ma alkoholu w moim życiu, nie ma papierosów w moim życiu, nie ma innych używek w moim życiu, ale możesz być uzależniony od innych ludzi. Możesz uzależnić swoje życie totalnie od tego, aby ja pokażę wszystkim, że będę kimś. Jesteś niewolnikiem swoich ambicji, jesteś niewolnikiem swoich pragnień. Jest mnóstwo uzależnień w naszym życiu. I wolność, nasza niezależność prowadzi nas zawsze do niewoli. I to, co się jeszcze pojawia, kiedy wybieramy swoje życie, kiedy wybieramy, że chcemy żyć po swojemu, to pojawia się również samosprawiedliwość. Wiecie, co to jest samosprawiedliwość? Ja decyduję, co jest dobre, a co jest złe. Ja decyduję, co jest właściwe, a co jest niewłaściwe. Samosprawiedliwość. Co mnie tam obchodzą jakieś przykazania sprzed 2000 lat? Co mnie to obchodzi? Teraz jest XXI wiek. Teraz się żyje inaczej. I w XIV wieku mówiono tak samo. Co mnie obchodzi to, co było 1300 lat temu? Teraz jest XIV wiek. Teraz się żyje w inny sposób. I w XV wieku, i w XVI wieku, i w XVII wieku nasze poczucie wolności i sprawiedliwości buduje sobie swój kodeks. A więc dochodzimy do paranoi, dochodzimy do świata, że ja decyduję, co jest dobre, a co jest złe, pomimo moich ograniczeń. Ja nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, czym się skończą moje wybory. Podam wam przykład prawa, ludzkiego prawa, które funkcjonuje w Singapurze. Ja mam kilku znajomych, którzy byli w Singapurze i powiedzieli: niestety, ale to jest prawda. Chcecie wiedzieć, jak wygląda prawo w Singapurze? Korzystając z miejskiej toalety, należy mieć się na baczności i nie zapomnieć o spuszczaniu wody po załatwieniu swoich potrzeb fizjologicznych. Może się bowiem zdarzyć, że po wyjściu z tego przybytku spotkamy się z policjantem, który zechce sprawdzić, czy należycie zadbaliśmy o higienę w toalecie. To właśnie za nieprzestrzeganie restrykcyjnych przepisów dotyczących zachowania czystości i porządku turyści płacą w Singapurze najwięcej. Bywa, że nawet równowartość kilku tysięcy euro. To jest Singapur. Idziesz do ubikacji. Jak ja byłem na lotnisku w Singapurze, nie wiedziałem o tym. Ale chyba spuściłem po sobie wodę. Wychodzisz stamtąd i w pewnym momencie wchodzi tam policjant, patrzy, że nie spuściłeś wody, podchodzi do ciebie i mówi: kara 20 tysięcy euro za to, że nie spuściłeś wody. No ale jak? U nas w kraju tak nie ma. No u was tak nie ma, ale jesteś na terytorium Singapuru. Tutaj są inne prawa niż to, jak wygląda to w twoim kraju. Co więcej, jeśli rzucisz na przykład papierosa, jeśli rzucisz na chodnik, to masz dwie opcje, albo kilka tysięcy euro, albo chłosta. Ja nie przesadzam, poczytaj sobie o tym. Albo będziesz wychłostany. Straszne. Ja sobie myślę o tych wszystkich osiedlowych właścicielach psów. Jeśli masz psa, mam nadzieję, że sprzątasz po nim. Ilekroć wychodzisz na my mamy taki skrót, przejście przez trawę. Możesz przejść przez trawę i szybciej dojść do wyjścia, tak powiedzmy. I ileś razy zdarzyło się, szczególnie mojemu najmłodszemu Filipowi, że przyniósł nam przesyłkę na bucie. W Singapurze byłbyś albo w więzieniu, albo byś był lżejszy o kilka tysięcy euro, albo byłbyś wychłastany. Twój pies nie, ale ty tak. Wyplucie gumy do rzucia na chodnik to jest chłosta. Jest znana historia turysty, który kiedyś chciał na lotnisku przewieźć powiedzmy gram haszyszu. To jest taki narkotyk. Gram haszyszu. A więc zostaje zatrzymany, zatrzymują go i mówią, udajemy się do więzienia. Za posiadanie narkotyków w naszym kraju grozi, są dwie opcje. Albo dożywocie, albo kara śmierci. Tu nie ma żadnej przesady. Ostatnio Amnesty International powiedziało, że to jest przesada, aby karać ludzi śmiercią za posiadanie narkotyków, a więc teraz jest trochę luźniej, teraz jest dożywocie. Do czego ja zmierzam? Jeśli jesteś w Singapurze, to musisz dostosować się do praw na terytorium Singapuru. I możesz mieć swoje przekonania. Ty naprawdę możesz mieć swoje przekonania. Ale to nie zmienia faktu, że te prawa będą funkcjonować nad twoim życiem. Tak samo jeśli żyjesz na planecie Ziemia, możesz mieć swoje przekonania. Możesz mieć swoją moralność, możesz mówić, ja się z tym nie zgadzam, dla mnie to jest okej. Dla niego to nie jest okej, ale dla mnie to jest okej. To jest może dla ciebie fajne, ale dla mnie to nie jest fajne. Nie jesteś człowiekiem, który tworzy prawo. Musisz dostosować się do prawa, które jest na terenie Polski. To jest po pierwsze. A po drugie, patrząc w globalnym kontekście ludzkości, to musisz dostosować się do praw, które dał Bóg. Bo Bóg swoich praw, swoich przykazań nie stworzył w twoim życiu po to, aby cię gnębić, aby zabrać ci wolność. Bóg stworzył prawa, aby chronić twoją wolność. Kiedy Bóg mówi nie zabijaj, to nie dlatego, żeby zabić w tobie pragnienie zabicia kogoś. Ja mam takie pragnienie, że chcę kogoś dzisiaj zabić. Ja mam takie pragnienie, że chcę dzisiaj kogoś zjeść. Ja mam takie pragnienie, zabiję go, a potem go zjem. Wylądujesz w więzieniu. I kiedy Bóg mówi nie zabijaj, nie tylko Bóg, ale kiedy Bóg mówi nie zabijaj, to chce chronić twoją wolność. Kiedy Bóg mówi nie cudzołóż, to nie po to, aby zabrać ci wolność, bo ty chcesz spać z kim chcesz. Kiedy Bóg mówi nie cudzołóż, chce chronić twoją wolność, chce chronić wolność tej kobiety, z którą cudzołożysz i męża tej kobiety. Bóg chroni twoje wnętrze. A więc to, czego chciał syn, to chciał zakosztować swojej własnej wolności, swojej własnej niezależności i swojej własnej samosprawiedliwości. Powiem ci tak, cokolwiek człowiek sieje, będzie zbierał. List do Galacjan mówi, cokolwiek człowiek sieje, będzie zbierał. Jeśli chcesz żyć według swoich praw, będziesz zbierał konsekwencje. Bóg tego nie chce dla ciebie, dlatego daje przykład młodszego syna, który wpadł w problemy. Księga Izajasza, 53 rozdział, 6 werset. Księga napisana 700 lat przed tym, jak pojawił się Jezus Chrystus na ziemi. I 53 rozdział Księgi Izajasza podaje nam, w 6 wersecie podaje nam pewien werset, który pokazuje problem i pragnienie nas wszystkich. Biblia mówi tak, wszyscy jak owce zbłądziliśmy, zboczyliśmy każdy na własną drogę, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Posłuchajcie, Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Kiedy Biblia mówi wszyscy, to ma na myśli wszyscy. I greckie słowo wszyscy oznacza wszyscy. Każdy z nas zbłądził. Biblia mówi dalej, zboczyliśmy każdy na własną drogę. Wymyśliliśmy sobie swoją własną drogę. My mamy swoją własną drogę. Pragnienie w nas zrobienia swojej własnej drogi. Nasza własna sprawiedliwość. Nasza własna definicja wolności. Nasza własna definicja tego, czym jest sprawiedliwość, a czym nie jest. To jest nasza własna droga. Największy problem człowieka to jest to, że chcemy iść własną drogą. I Biblia mówi dalej, a Pan Jego, czyli Pan Chrystusa, dotknął karą za winę nas wszystkich. Za to, że poszliśmy swoją drogą. Za to, że poszliśmy w swoją stronę. Ktoś uczynił coś niesamowitego. Tą osobą jest Jezus Chrystus. To jest Syn Boży. To jest Bóg, który przychodzi na ziemię. Po to, aby przez swój krzyż, przez to, że pozwolił, aby go ukrzyżowano. I kiedy został ukrzyżowany, w tym momencie spłacił karę za nasze błędne wybory, za nasze grzechy, za nasze złe decyzje, za nasze chore podejście do wolności i za naszą samosprawiedliwość. Chrystus zapłacił karę. Co to oznacza? Że każdy, kto chce, każdy, kto tego pragnie, może przyjść do Niego i powiedzieć, Jezu, pogubiłem się, szedłem swoją drogą, ta droga doprowadziła mnie donikąd. Ta droga doprowadziła mnie donikąd. Potrzebuję Ciebie. I wystarczy. Te sześć osób doszło w swoim życiu do takiego momentu, kiedy po prostu zawołało, Panie Jezu, potrzebuję Ciebie. Jezus jest Zbawicielem dla tych, którzy potrzebują zbawienia. Jezus nie jest Zbawicielem dla tych, którzy myślą, że mogą zbawić sami siebie. I co się dzieje? Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, 13 werset. Syn zabiera wszystko, co jego. Krótko potem młodszy syn spieniężył wszystko, wyjechał daleko, prowadził rozwiązły tryb życia i roztrwonił majątek. To trwało moment, to była chwila. Wziął wszystko, co miał od ojca, moment i roztrwonił wszystko. I dalej Biblia mówi tak. Gdy wszystko stracił, w kraju, gdzie przebywał, nastał wielki głód. Wówczas i jemu zaczął doskwierać niedostatek. Wynajął się zatem u jednego z obywateli tego kraju, który wysłał go do swoich wiejskich posiadłości i zatrudnił przy wypasie świń. Pracując tam, pragnął najeść się strąków, którymi tuczono świnie, lecz nikt mu na to nie pozwalał. Człowiek, który miał mnóstwo, zajęło mu to chwilę, aby roztrwonić wszystko, zajęło mu to chwilę, aby w jednej chwili stać się totalnym bankrutem i to bankructwo doprowadza go do takiego miejsca, kiedy chce jeść to, co jedzą świnie, ponieważ panuje taki głód. To jest po prostu niepojęte. Człowiek, który w domu ojca miał wszystko, miał wolność, niczego mu nie brakowało, podjął decyzję, chce żyć po swojemu. Niezależność, moja wolność, moja sprawiedliwość i to doprowadziło go do miejsca, kiedy stał się bankrutem. Wolność doprowadziła go do bankructwa. Nastąpiło bankructwo materialne, nastąpiło bankructwo tożsamości, nastąpiło bankructwo jego godności i co gorsza, nastąpiło bankructwo nadziei w jego życiu. Wszystko umarło dla człowieka, który zdecydował żyć po swojemu. I powiem wam, ja znam mnóstwo ludzi, którzy doszli do takiego miejsca. Znam mnóstwo ludzi, którzy doszli do miejsca, kiedy doprowadzili swoje życie do totalnego bankructwa. Ja nie mówię tylko o materialnych zasobach, ja nie mówię tylko o finansach, ja nie mówię o fizycznym głodzie, ja mówię o tym, że doszło do bankructwa ich godności. Stracili godność, zaczęli funkcjonować w taki sposób, który był przerażający. Tak jak Richard Riddle, człowiek, który miał tak olbrzymią sławę, człowiek, który miał dostęp absolutnie do wszystkiego i myślał, że to jest wolność. Ta wolność wprowadziła go w świat heroiny, a świat heroiny doprowadził go do tego, że w takim filmie Skazany na bluesa, który jest biografią Richarda Riddla, ten wielka gwiazda, wielki człowiek klęczy klęczy przed dilerem heroiny i błaga go, aby dał mu działkę heroiny, bo nie przeżyje. Bankructwo godności. Bankructwo swojej wartości. Bankructwo nadziei. Totalne bankructwo. Życie po swojemu doprowadzi cię do bankructwa. Życie po swojemu doprowadzi cię do miejsca, że rozkręcisz taką kulę śnieżną, że nie będziesz w stanie jej zatrzymać. Bo kulę śnieżną da się zatrzymać w momencie, kiedy jest ona do góry i jeszcze nie jest wielka. Ale kiedy później się rozkręca, to ona już jest nie do zatrzymania i niszczy po drodze wszystko. Absolutnie wszystko. Tak się może stać z twoją własną wolnością, z twoją własną niezależnością i z twoją własną samosprawiedliwością. I nagle przychodzi moment, który przyszedł do życia tych ludzi i życia wielu z nas. Że nagle zdajesz sobie sprawę, nagle się budzisz i zdajesz sobie sprawę w taki sposób, jak młodszy syn. Wtedy oprzytomniał. Iluż to najemników mego ojca pomyślał, ma chleba pod dostatkiem. Młodszy syn mówi, to pracownicy mojego ojca mają chleba pod dostatkiem, a ja chcę jeść to, co jedzą świnie. A ja tu z głodu ginę. Wracam do ojca i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Przyjmij mnie do pracy tylko jako jednego ze swoich najemników. Dochodzi do głębokiej analizy, do przemyślenia i samorefleksji. Nie żyj bez samorefleksji. Zatrzymuj się. Pomimo tego, że cały ten świat próbuje cię nakręcać i zabierać ci czas. Nie wiem, czy zauważyłeś. Ale większość społeczeństwa łącznie ze mną jest uzależniona od telefonów. Ja mam teraz taką aplikację w moim telefonie, która pokazuje mi, ile godzin spędzam przed ekranem. To jest przerażające. To jest po prostu przerażające. Dlaczego tak jest? Dlatego, żebym nie myślał, żeby ciągle mój wzrok był absorbowany rzeczami, które nie mają większego znaczenia. I patrzysz na tego Facebooka, Heniek jest w fantastycznym nastroju. Wow, lubię to. Gienia, fantastycznie, pojechała już sobie na ferie. Świetnie. A temu się udało występować w tym. Wow, super, nie lubię tego, ale fajnie, że to robi. I tak dalej, i tak dalej. Twój umysł jest zaobserwowany rzeczami, które nie mają większego znaczenia. Patrzysz na telewizor i patrzysz i oglądasz. I oglądasz, 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 i oglądasz. Nie ma większego sensu, nie jesteś ani mądrzejszy, ani głupszy. Po prostu zabiera ci to czas. Ktoś próbuje w twoim życiu zabrać ci przestrzeń, aby nie było samorefleksji. Dlatego mamy ludzi uzależnionych od gier komputerowych. To jest niepojęte. To jest niepojęte. Wiecie, ja byłem w szoku, jak zobaczyłem na YouTubie, że facet, który gra w gry, nagrywa to wszystko, opowiada o tym, jak gra w gry i on ma kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy go subskrybują. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi ogląda, jak facet gra w grę. Godzinę, dwie, trzy, pięć. O co chodzi? Mamy świat seriali. To już teraz nie wiem, czy zauważyliście. Od razu 12 odcinków dostajesz od razu. I wpiszę później na Facebooku. Nocka stracona, ale doszedłem do końca. Druga nocka zarwana. Ciekawe, jak to się skończy. Ktoś próbuje zabrać z twojego życia samorefleksję. Ktoś próbuje zabrać z twojego życia samorefleksję, dlatego że kiedy zaczniesz myśleć nad sobą, Bóg cię wtedy znajdzie. Bóg cię wtedy znajdzie. Być może Bóg zacznie mówić do twojego serca i zaczniesz się zastanawiać, a może coś jest ze mną nie tak? A może w moim życiu jest coś nie tak? A co będzie, jak ja umrę? Gdzie ja pójdę? Do piekła, czy do nieba, czy do czyśca? Gdzie ja pójdę? Wiesz, nie igraj ze swoją wiecznością. Nie igraj ze swoją wiecznością. To jest tak ważna informacja dla ciebie, to jest tak ważne dla ciebie, że nie ufaj. Nie ufaj jakimś cząstkowym informacjom, nie ufaj. Zacznij pytać Boga, zacznij wołać, Panie Jezu, zacznij mówić do mnie. A więc ten człowiek, ten młodszy syn postanawia wrócić do ojca, bo wie, że tam jest dobrze. Jest pełen skruchy. On wie, że zawiódł ojca, on wie, że zawiódł Boga, on przeprasza, on chce przeprosić. Nie chce być z powrotem synem, ale chce być jednym z jego najemników. Widzisz, życie po swojemu zawsze upadla. Życie po swojemu zawsze upadla. Życie po swojemu doprowadza cię do takiego momentu, że czujesz się upodlony i nie wiesz dokąd iść. A więc syn postanawia wrócić do domu ojca. I to jest piękne. Wstał więc i ruszył w drogę. Pomyśl o tym, co musiało towarzyszyć synowi, kiedy on już mówi, okej, jestem tak zmiażdżony, jestem tak, nie mam nic, jestem totalnym bankrutem. Ja chcę wrócić do domu ojca, ja chcę wrócić do niego, ja chcę być jednym z jego najemników, ja chcę tam być. Ja chcę tam być. I pojawia się mnóstwo pytań, czy on mnie przyjmie z powrotem. Czy on będzie chciał mnie z powrotem, a może powie, zawiodłeś mnie, trudno, nie ma dla ciebie szansy. I to jest jedna z piękniejszych rzeczy w Biblii, którą wam teraz przeczytam. Gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go. I zdjęty litością wybiegł naprzeciw, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ta historia pokazuje nam naturę Pana Boga. Wiecie, to nie było tak, że ojciec pracował, albo nie wiem, albo siedział w biurze i patrzy, wraca. No to dobra, to pobiegnę do niego. To nie było tak. Ja jestem przekonany, że każdego dnia ojciec każdego dnia wychodził i miał świadomość, w jakim miejscu teraz jest jego syn. Wiedział, że jest bankrutem, że stracił wszystko, ale w sercu ojca nie było pragnienia odzyskania majątku, nie było pragnienia odzyskania tego, co mu zabrał syn, ale było jedno pragnienie, mieć syna z powrotem przy sobie. To było największe pragnienie ojca. I Biblia mówi, że on go zobaczył, bo jestem przekonany, że ojciec każdego dnia budził się rano i patrzył. Może to jest ten dzień, kiedy mój syn wróci do mnie. Może to jest ten moment, kiedy ma już dosyć życia po swojemu i mój syn wróci do mnie. Czy chce tam dalej siedzieć, dalej bankrutować i jeść, co jedzą świnie? Nie musisz, synu, tak żyć. A więc syn postanawia wrócić do domu i w tym momencie ojciec podnosi swoje szaty i zaczyna biec w stronę swojego syna, który śmierdzi. Jadł ze świniami. Syna, który stracił wszystko, co dał mu ojciec. Syna, który przyniósł olbrzymie rozczarowanie dla ojca. Syna, który zawiódł swojego ojca, ale pomimo tego miłość Boga jest o wiele większa. O wiele większa i potężniejsza niż nasz smród grzechu, niż to, że rozczarowaliśmy Boga, niż to, że go zawiedliśmy, niż to, że żyliśmy po swojemu. Ojciec zaczął biec w stronę swojego syna. To jest potężne i potężne jest to, że on, że ojciec rzucił mu się na szyję i ucałował go. I chcę obalić teraz taką jedną rzecz. Nie mów, że znalazłeś Boga. Jakbyście posłuchali historii Dietmara. Dlaczego? Każda z tych historii jest niesamowita, ale historia Dietmara jest historią, kiedy Bóg szukał człowieka.
Wiecie, jak on dzwonił do mnie od czasu do czasu. Mówię, Boże, ja żyję z Bogiem 21 lat, ale ja czegoś takiego nie słyszałem. Co Bóg ma, Dietmar, do twojego życia, że On cię znalazł w tak dramatyczny sposób? Chodzi o coś więcej niż bycie chrześcijaninem. I ty o tym już wiesz, że chodzi o coś więcej. To są piękne historie, jak Bóg znajduje człowieka. To jest piękna historia. Ale Bóg czeka na twój jeden gest. Boże, pragnę Ciebie. Boże, chcę wrócić do Ciebie. Syn wraca. Ojciec go przytula. I z tego wynikają trzy rzeczy. Ja muszę podjąć decyzję, że chcę pójść do domu, chcę wrócić do ojca. Druga rzecz. Ojciec wyczekuje mnie. Kiedy ty mówisz chcę, ojciec zaczyna biec w twoją stronę. I ostatnia rzecz. Musi pojawić się skrucha. Bóg nie przyjmuje supermenów. Bóg nie przyjmuje ludzi, którzy w sumie, wiesz co, Panie Boże, ja sobie sam daję radę, ale jak chcesz, to możesz być dodatkiem do mojego życia. Nie, Bóg szuka ludzi, którzy są skruszeni. Bóg szuka ludzi, którzy mają świadomość, że dużo, dużo złego było w ich życiu, bo każdy grzech jest przestępstwem względem Pana Boga. I co się dzieje dalej? Ojciec bierze swojego syna, przytula go, zaczyna go całować i mówi, ojciec mówi do swoich sług, przynieście czym prędzej najlepszą szatę i ubierzcie go. Włóżcie pierścień na jego rękę i sandały na nogi. Wybierzcie też dorodne ciele, przyrządźcie na ucztę, zasiądźmy do stołu i uczcijmy to, że oto mój syn był martwy, a jednak ożył, był zgubiony, lecz odnalazł się i zaczęto się bawić. Nie było żadnych imprez. Nie czytamy o tym, żeby były imprezy, kiedy syn się zgubił. Imprezy pojawiły się wtedy, kiedy syn się odnalazł. I niebo, i Biblia mówi o tym, że niebo, całe niebo się raduje, kiedy jeden grzesznik, kiedy jeden człowiek taki jak ja i ty, przychodzi do Boga i mówi, Boże, zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Wiem, że jestem grzesznikiem i potrzebuję Ciebie. Wtedy niebo zaczyna się bawić. Niebo nie ma się z czego cieszyć, kiedy my żyjemy po swojemu. Niebo nie ma się z czego cieszyć. Niebo nie ma się z czego cieszyć, kiedy żyjesz po swojemu. Ale niebo zaczyna się cieszyć, ponieważ wie, że to, co przed chwilą zostało znalezione, że ten, który przed chwilą został znaleziony, będzie kiedyś tutaj z nami. Będzie tutaj kiedyś z nami. Niebo widzi, jak wygląda piekło, dlatego niebo nie cieszy się nad każdym człowiekiem. Niebo cieszy się nad znalezionym człowiekiem. I co się dzieje? Ojciec mówi, dajcie mu, ubierzcie go w najlepszą szatę i ubierzcie go. Kiedy ten syn wrócił, to on naprawdę śmierdział. I przychodzi ojciec i mówi do swoich sług, mówi, zdejmijcie to z niego i załóżcie nie tam jakąś szatę, pierwszą z szafy, ale najlepszą szatę. Dajcie mu najlepszą szatę. Wiecie, co to oznacza? W sytuacji, kiedy Chrystus umarł za nas, to oznacza, że nasze życie, nasze grzechy, nasze błędy zostały oczyszczone krwią Jezusa Chrystusa i stały się całkowicie czyste, kiedy tylko przyszliśmy do Niego i powiedzieliśmy, Boże, ja potrzebuję Ciebie. Dostałeś nowe szaty, dlatego Bóg patrzy na Ciebie jako na kogoś, kto jest sprawiedliwy.
Następnie Biblia mówi o tym, że dajcie mu pierścień. Wiecie, kto miał pierścień w tamtych czasach? Pierścień nosili ci, którzy należeli do jakiejś rodziny. Pierścień był czymś, czego używano na przykład w uwiarygodnieniu jakiegoś dokumentu. Tam był ród, z którego pochodzisz. I w tym momencie, kiedy był rozgrzany wosk, czy cokolwiek innego, jakaś inna substancja, kiedy chciałeś uwiarygodnić to, odbijałeś swoją pieczęć przez pierścień, odbijałeś to i było wiadomo, do kogo należysz. Ojciec w symboliczny sposób przez ten pierścień mówi, byłeś moim synem, odszedłeś daleko ode mnie, wróciłeś i chcę ci coś powiedzieć. Witaj w domu, na nowo jesteś moim synem. Na nowo jesteś moim synem. Żyjemy w świecie, który mówi, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. To nie jest prawda. Nie wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. To jest pobożne życzenie. Biblia mówi o tym, że ci, którzy uwierzyli w Jezusa, On dał prawo stać się dziećmi Bożymi. On dał prawo stać się ludziom, dał prawo, aby stali się dziećmi Bożymi. Możesz z tego prawa skorzystać, a możesz dalej żyć po swojemu. I kończąc, jest jeszcze jedna rzecz, którą kazano ubrać synowi. Mianowicie były to sandały. Syn przyszedł bosy do domu swojego ojca. Wiecie, kto był bosy, kto chodził boso w tamtych czasach? Tylko i wyłącznie niewolnicy. Tylko i wyłącznie niewolnicy chodzili boso, bo nie było ich stać na sandały. Kiedy dano sandały, kiedy nałożono sandały, to był znak, synu, jesteś wolny. Jesteś wolny. Nie jesteś już niewolnikiem, ale jesteś wolny. Jak to jest możliwe? Że dostałeś nową szatę, jak to jest możliwe, że dostałeś nowy pierścień, co oznacza, że należysz do ojca, jak to jest możliwe, że ubrano ci sandały, przestałeś być niewolnikiem grzechu, niewolnikiem siebie, a stałeś się wolny. Jak to jest możliwe? I to jest jedna rzecz w tej historii, którą wszyscy przeoczają. Nie wiem, czy zauważyłeś. Ojciec na samym początku powiedział, aby wybrać dorodne ciele i przyrządzić ucztę. Stary Testament funkcjonował w taki sposób. Żyjemy w czasach i w kraju, który próbuje dalej robić podobne rzeczy. A więc, kiedy zgrzeszyłeś przeciwko Bogu, kiedy złamałeś Jego prawo, brałeś jakieś zwierzę, bardzo często był to baranek, było to jakieś ciele, było to jakieś zwierzę, w zależności od tego, na co było cię stać. I szedłeś z tym zwierzęciem do świątyni. Kiedy przychodziłeś do świątyni, kapłan brał to zwierzę, kładł je na ołtarzu. Ty, który przyniosłeś to zwierzę, wyznawałeś swoje grzechy. I kiedy te grzechy wyznawałeś, w symboliczny sposób te grzechy przechodziły na to zwierzę. I kiedy skończyłeś wyznawać, to w tym momencie kapłan podcinał gardło temu zwierzęciu i lała się krew. Dlaczego tak było? Bo Stary Testament mówił, że nic, że nie ma przebaczenia bez rozlania krwi. Jeśli krew nie jest przelana, nie ma przebaczenia. Nie wiem, czy zaczynasz łapać teraz Nowy Testament. Nowy Testament to jest to, że Jezus jest nazwany Barankiem Bożym. On stał się doskonałą ofiarą. I On umarł za grzechy całego świata. Jego krew, która lała się z krzyża, ta krew ma moc oczyścić całkowicie twoje życie. Przez Jego krew masz nową szatę. Przez Jego krew, przez Jego śmierć stajesz się całkowicie wolny i przez Jego śmierć stajesz się Bożym dzieckiem. Jeśli nie ma zabitego cielęcia, nie ma nowej szaty, nie ma sandałów, ani nie ma pierścienia. Ktoś musiał za to zapłacić. I zapłacił za to Jezus Chrystus. Pamiętacie? Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Zboczyliśmy. Każdy na własną drogę. A Pan Chrystusa dotknął karą za winę nas wszystkich. I ci z nas, którzy chcą dzisiaj wrócić do domu Ojca, którzy zdają sobie sprawę z tego, że ich życie jest w niewłaściwym miejscu i nie masz pewności, co będzie z tobą, nie masz pewności, jeśli umrzesz i nie masz pewności, czy będziesz w niebie, czy będziesz w piekle, czy będziesz w czyśćcu, chcę ci coś powiedzieć. Biblia milczy na temat czyśćca. Nie ma takiego trzeciego miejsca. Bardzo byśmy chcieli, bo ono jest wygodne, ale nie ma takiego miejsca. Biblia mówi albo piekło, albo niebo. Jezus przyszedł, aby dać ci niebo, a więc ono jest dostępne dla ciebie. Jeśli przyjdziesz do Niego, będziesz pokutował ze swoich grzechów, nastąpi moment, kiedy Jezus Chrystus przez Ducha Świętego zamieszka w twoim sercu i twoje szaty zostaną wymienione, pierścień zostanie ci nadany, staniesz się Jego synem, zostaną ci ubrane sandały, staniesz się wolnym człowiekiem, bo Jezus Chrystus zapłacił za to wszystko. Amen. Gdyż zapłatą za grzech jest śmierć. Tak się działo przez cały Stary Testament. Lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Zapłatą za grzech jest śmierć. Jeśli Jezus nie pojawi się w twoim życiu, jeśli nie oddasz swojego życia Jezusowi Chrystusowi, ty sam będziesz musiał zapłacić za swoje grzechy, a to jest niewykonalne. To cię skazuje na piekło. Jezus, dopóki żyjesz, dopóki oddychasz, masz szansę pojednać się z Bogiem. Masz szansę pojednać się z Bogiem. Masz szansę wrócić do Niego. Amen? Chciałbym, żebyśmy na chwilę skłonili swoje głowy. Byśmy na chwilę skłonili swoje głowy. Abyś teraz skupił się na tym, co jest najważniejsze. Abyś teraz się właśnie wyciszył. Abyś teraz miał ten moment samorefleksji. Zadaj sobie pytanie, gdzie jest twoje życie? Jeśli byś umarł dzisiaj, czy jesteś pewien, że jesteś w niebie? Zadaj sobie pytanie, kim jest Jezus Chrystus w twoim życiu? Zadaj sobie pytanie, czy jesteś daleko, czy jesteś blisko? Zadaj sobie pytanie. Jeśli wiesz, że to jest moment, kiedy chcesz wrócić do domu Ojca, jeśli masz już dosyć życia według własnej wolności, według własnej sprawiedliwości, według tego, to co ty uważasz, że jest dobre, co jest złe, jeśli chcesz dzisiaj przyjść do Jezusa, proszę pomóc się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą. Niech to będzie szczere wołanie twojego serca. Powtórz za mną taką prostą modlitwę. Panie Jezu, ja przychodzę do ciebie. I wiem, że potrzebuję wrócić do ciebie. Proszę cię, przebacz mi moje grzechy. Oczyść moje serce. Ja chcę mieć twoją nową szatę. Ja chcę, abyś mnie oczyścił. Ja chcę być twoim dzieckiem. I chcę twojej wolności. Jezu, oddaję ci dzisiaj moje życie.
i wyznaję moimi słowami, wyznaję moimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen.